Piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Na naszych zegarach w studio wybiła właśnie 21:40, a to znak, że najbliższe 80 minut będziemy mogli razem spędzić w audycji Drogami Młodości.
Witają Państwa ksiądz Tomasz Bieliński
i Robert Gryczka.
I od razu dziękujemy za to, że wybraliście ten wieczór, by być z nami. Mam nadzieję, że w pierwszej części wieczoru wystarczająco dacie się wciągnąć tematowi, by pozostać z nami do końca tej audycji. Realizuje program Tomasz Goska. Zapraszamy Państwa i młodszych, i starszych, i tych, którzy się czują młodo, na drogi młodości. Tych pozdrawiamy szczególnie, którzy są na drogach w tym momencie naszego regionu. Kierowców życzymy Wam pogodnej do końca, do północy, do końca nocy, szczęśliwej i bezpiecznej podróży, abyście dotarli do celu.
Oczywiście tak. Tak jak ksiądz powiedział, witamy Was serdecznie i pozdrawiamy i dziękujemy, że z nami jesteście. A w szczególności dzisiaj witamy tych, którzy już od 4 dni chodzą na swoje zajęcia dydaktyczne, to znaczy witamy bardzo serdecznie wszystkich studentów.
Zaczął się rok akademicki i właśnie na ten temat chcemy dzisiaj troszkę więcej porozmawiać o tym, co jest związane ze światem akademickim i w naszych siedleckich uczelniach wyższych, ale i jeśli nas słyszą w regionie i w innych częściach Białej Podlaskiej czy innych miastach regionu, gdzie są uczelnie wyższe. Zapraszamy Was, by dzisiaj porozmawiać o tym, czego student potrzebuje.
Na aulach uniwersyteckich już dawno przybrzmiało echem Gaude, Amus, Igitur. Dzisiaj słychać tam już pewnie wykłady i różne prelekcje profesorskie. Natomiast co tak naprawdę potrzebują studenci dzisiaj?
No właśnie, to porozmawiajmy. Zacznijmy od takich życiowych kwestii. Czego student potrzebuje? W naszym studiu są studenci i to właśnie i ci studenci, którzy jeszcze są przed magisterką, już po magisterce, ale przed doktoratem i ci, którzy studia chwilowo zawiesili. Jednym słowem, jest nas w studiu piątka. I tak, zaczynając od kobiet, jak to przystoi, zgodnie z obyczajem, witam serdecznie Asię, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Asiu, na jakim etapie studiowania jesteś?
W tym roku jest na 5. roku filologii polskiej.
Więc masz za sobą licencjat?
Tak.
A przed sobą?
Tak, już zbliżający się magisterium.
Dobrze, oprócz tego jest z nami Robert, który współprowadzi ze mną współgospodarz tej audycji. Patrzę tak pod względem trochę wiekowym. Robercie, ty jesteś na jakim etapie swoich studiów?
To znaczy ja odwrotnie do Asi. Asia miała najpierw licencjat i magisterkę. Ja najpierw zrobiłem magisterkę z matematyki, a teraz już rozpocząłem 3. rok języków obcych, który już będzie końcem moich studiów dotychczasowych.
Licencjackich.
Licencjackich, tak.
Świetnie. Jest z nami też Adam. Adamie,
szczęść
witaj.
Boże.
Szczęść Boże. Adamie, ty też już magisterkę masz za sobą, ale nie studia.
Nie studia, ponieważ nadal jestem na studiach doktoranckich tym razem. Jeszcze trwają. Trudno powiedzieć, kiedy ich zakończę. Jest to długa praca badawcza.
Ponieważ robisz to z jakiej dziedziny?
Zootechnika. Dyscyplina zootechnika.
Jesteś teoretykiem, ale i praktykiem.
Oczywiście.
Masz gospodarstwo rolne wspólnie z twoimi rodzicami, hodowlę?
Krów mleczny.
Świetnie. Do samych krów nie będziemy dzisiaj wracać, ale do studiowania oczywiście. I jest z nami Kuba, który ma za sobą jakie studia?
Ja już mam za sobą studia magisterskie i z historii, i z teologii.
Czyli dwa kierunki robiłaś.
Tak.
I obecnie już na razie nie uczysz się.
Na razie robię
tak, przerwę. Akademicko. Dobrze. Czyli wszyscy w jakiś sposób jesteście związani, macie doświadczenia też studiowania i pierwszego stopnia, i drugiego, i trzeciego stopnia studiów. To co? Ruszamy. Słuchajcie, pierwsze podstawowe pytanie. Tak na pierwsze skojarzenie, kiedy usłyszelibyście to pytanie, czego student potrzebuje?
Pieniędzy.
Zaczynamy jak w familiadzie, tak? Bum!
Pieniędzy!
Pieniędzy potrzebuje.
I patrzymy na tablicę?
Ilu naszych respondentów odpowiedziało? Czego jest jeszcze? Adam, Asia.
Dobrego nauczyciela.
Dobrego nauczyciela. Myślisz o wykładowcy czy autorytecie?
W czasie studiów o nauczycielu, wykładowcy.
Okej. Okay. Czy bardziej tutaj myślisz, Adamie, o tym, o co obiektywnie jest potrzebne studentowi, czy o tym, co studenci faktycznie są świadomi, że potrzebują dobrych nauczycieli i o tym mówią? Bo że pieniędzy to na pewno jest to świadomość, samoświadomość
studentów. W obecnym czasie będę. Myślę, że będę się wypowiadał na podstawie własnego doświadczenia.
potrzebujesz
czyli
dobrego...
Czyli teraz mówię, że potrzebował dobrego nauczyciela, student. Chociaż w tamtych czasach jeszcze magisterskich. Myślę, że o tym nie myślałem.
Asia, czego potrzebuje student?
Mi się tutaj, co mówi jeszcze Adam, tego chciałabym nawiązać, że jeżeli uczeń jest gotowy, to i mistrz się znajdzie, więc takiej też gotowości, otwartości potrzebuje student do tego studiowania.
Super, to pójdźmy teraz głębiej w moje pytanie. Obiektywnie, nie subiektywnie, co studenci za czym biegają, bo możemy tych rzeczy wymyślić więcej. Potrzebuje więcej czasu wolnego, potrzebuje mniej kolokwiów. Są tacy, którzy powiedzą, potrzebne by były studia lepiej bez stresu i bez żadnych egzaminów, tylko za samo bycie, a nawet bez bycia, żeby dostać dyplom i tak dalej. Obiektywnie. Właściwie to Adam już otworzył to. Nawet jeśli student tego nie czuje, to jest z całą pewnością im potrzebne i Asia też to potwierdziłaś. Dobry przewodnik, nazwałaś go mistrzem. Jak sądzicie, na tym etapie życia, na którym byliście, jesteście, czyli te 18, 19, 26, 28 lat, bo teraz studiowanie się przedłuża, czego potrzebuje taki młody, aczkolwiek już dorosły człowiek poza dobrym nauczycielem, dobrym mistrzem, przewodnikiem, autorytetem? To jest pytanie też do ciebie, Robercie.
No właśnie tak mi ten autorytet chodzi po głowie. Wydaje mi się, że potrzebuje również wsparcia wśród tych, którzy są najbliżej, bo jeżeli zostaje z tą całą nauką sam, to nawet najlepszy mistrz nie będzie potrafił wejść w jego wnętrze w razie jakichś problemów. A tak, kiedy student będzie miał jakiś problem, bardzo ważne jest, żeby miał obok siebie ludzi, którzy mu pomogą. Przyjaciół, ale najlepiej rodzinę.
Proszę Państwa, to jest pytanie otwarte. Przypominam numery telefonów. Po przerwie muzycznej powrócimy do tego po chwili zastanowienia również dla naszych gości w studiu, bo te pytania sami tu w studiu stawiamy spontanicznie my jako gospodarze i nasi goście nie są na to przygotowani na tak szczegółowe pytania. Co według Was, czego potrzebuje, obiektywnie rzecz biorąc, na takim etapie życia, czego potrzebuje student? Piszcie do nas, jak zwykle to rola Roberta, przypomnieć Wam sposoby dotarcia z waszym świadectwem, z waszą opinią do naszego studia.
A więc, żeby dotrzeć do naszego studia, trzeba pojechać do Siedlec na katedrę, na
Świerskiego biskupa.
Naprzeciwko katedry. Ale szybciej można do nas napisać SMS-a na 509 056 590 lub również na gadu 308 67 01. I tutaj wzywam wszystkich studentów, którzy słuchają, czego potrzebujecie. Piszcie obiektywnie.
509 056 590. Zostańcie z nami.
Katolickie Radio Podlasie. Dobre radio stąd.
Jak co rano ciężkie stopy, bladym świtem zrywam się, wypatruję za chmur słońca, wiem, że nie poddam się. Nocy łzy liczyłem, szukałem wszędzie sił. Wiedziałem, czego pragnę, dokąd zmierzam. Ale to nie jest to, czym życie moje miało być. Nigdy nie jesteś zbyt daleko, by cofnąć się i zaufać.
I zdobyć siłę, by marzenia i sny zamienić. Chcę zbić się wyżej, chmur mi osiągnąć cel. Przez życie iść razem z nim, ja wiem. Musisz wierzyć i zdobyć siłę, by marzenia i sny zamienić. Chcę zbić się wyżej, chmur mi osiągnąć cel.
Staje dzień, lecz twoja dusza mówi nie. Nie patrz na tych, co wciąż krzyczą. Nie dasz rady, nie uda się. Nie poddawaj się. Nigdy nie jesteś zbyt daleko, by cofnąć się. Zaufaj mu.
Musisz wierzyć, ja wiem, bo
ja wiem, ja chcę.
Uwierzyć, to nie wierzę, że ja wiem, mi osiągnąć.
Szczęście.
Prawda.
Sprawiedliwość.
Wiara.
Nadzieja.
Miłość.
Bóg.
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 To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Oczywiście w pierwszej części powinniśmy też wspomnieć o takich bardziej przyziemnych rzeczach, że student powinien i wyspać się po trudnym wykładzie, a także...
Dobrze zjeść.
Dobrze zjeść.
Tak, i czymś popić.
Tak,
umysł
czymś
zużywa
popić,
zdrowym. Wiele węglu dano.
Mhm. Dobrze, mieliście chwilę do zastanowienia. Nasi gości powolutku dają znać o sobie. Bardzo powolutku, ale każdy, kto napisze, będzie nagrodzony tym, że odczytamy jego.
Jeśli student opuszcza swój dom rodzinny, to przede wszystkim potrzebuje mieszkania. Jak już wspomnieliście w studio, bardzo, bardzo ważne jest wsparcie osób bliskich. Potrzebny jest sen i czas. Pozdrawiam Gabrysia z Białego Stoku.
Z Białego Stoku?
Oczywiście, z Białego Stoku.
W Białym Stokie nas słuchają?
Pozdrawiamy cię, Gabrysiu, i dziękujemy za to, że do nas piszesz.
Gabrielo, jesteś wielka. Pierwsza się odezwałaś.
Potrzebny jest sen i czas. Na skrzynce na razie cisza. Powtarzam. 509-056-590 to numer SMS-owy do naszego studia. A ci, którzy są aktualnie online, 308-67-01. Zapraszam na gadu-gadu.
Kochani, w studiu. Czego według was na tym etapie życia człowiek potrzebuje? I to człowiek, który jest otwarty na wiedzę, przynajmniej jakieś ma ambicje, chce coś więcej, coś zdobyć. Ja nie mówię, że ci, którzy nie studiują, nie mają ambicji. Czasami brakuje talentu, czasami też, powiedzmy sobie szczerze, jak powiedział Kuba, brakuje pieniędzy i decydują się na inną drogę, rozpoczynają wcześniej pracę zawodową, jeśli znajdą pracę i są tymi szczęśliwcami.
Bardzo ważne jest, bo tutaj było wspomniane przez Adama, nauczyciel, Asia dodała mistrz, a też bardzo ważne w tym wszystkim jest cel i poczucie celu, do którego idziemy, bo tak naprawdę studiowanie, aby studiować, to strata czasu, bo jeżeli nie robimy tego, co lubimy, nie studiujemy w kierunku, który nas interesuje, no to po prostu jest takie troszeczkę bezcelowe. Mija się z celem, moim skromnym zdaniem.
Mi się troszeczkę wydaje, że obecnie, tak jak patrzę na już piąty rok na swoich kolegów, koleżanki, że brakuje tego, co ja nazywam taką trochę swobodą takiej przestrzeni studiowania, że obecnie studenci są też mocno zaobserwowani, zaangażowani pracą, zdobywaniem pieniędzy, środków na utrzymanie. Sami się utrzymują bardzo często, co też jakby oddala ich od tego celu. Czy jakby to studiowanie jest jakąś skromną częścią ich życia, a nie jakby nie wypełnia znacznego czasu tego życia 5 lat, tych studiów. Często jest takim dodatkiem. Często mam też takie poczucie, że jest to pewna produkcja dyplomów na uczelni. Często, nie zawsze oczywiście, ale często. Że to studiowanie jest obok, minimum.
Bardzo, bardzo powszechne jest również zdanie o takiej zmniejszonej wartości już właśnie tych dyplomów, o tej produkcji dyplomów, ale też zmniejszonej ich wartości. Tak jak mi kiedyś rodzice mówili, że kiedyś magister to był, o, ktoś. Tak teraz każdy ma magistrę i tak patrzył już na doktorów z taką zazdrością, że doktor to jest ktoś, ale też już po części zaczyna być...
Powszednieć. Czy takie pospolite.
I między innymi ze względu na tą mnogość dyplomów pojawia się właśnie takie, a zrobię sobie magistra z tego. Takie niby tytuł naukowy, ale w gruncie rzeczy w niektórych wypadkach bezcelowy.
Ja bym nie chciał, żeby to, co powiedziała Asia, umknęło i żebyśmy szybko o tym zapomnieli. Wręcz przeciwnie, prosiłbym ciebie, Asia, o jakieś uszczegółowienie, bo poruszyłaś kapitalną rzecz, bardzo ważną, o tym, że studiowanie nie wypełnia całości tego czasu, który powinien być właściwie przeżywany przez kogoś, kto jest na studiach. Rozwiń. Co jeszcze byś do tego powiedziała? Jak to widzisz? Czy jak to się objawia, że ono nie wypełnia, że jest tylko kawałkiem?
Ja niestety mogę to powiedzieć na własnym przykładzie.
A to jest bardzo prawdziwe, niestety, skromne i takie no szczere, jeżeli to nie pokażesz palcem, czy rzucisz kamień w kogoś, tylko po sobie.
Pierwszy rok studiów filologii polskiej, gdzie jednak czytanie jest skazane na tym kierunku studiów, spędziłam w bibliotece. Nie czułam się wtedy jako badacz filologii polskiej, ale jako student, który czegoś szuka w wielości obowiązków, gdzie też ja również pracuję, więc i studiuję też drugi kierunek, to mi umknęło i zaczęłam to, żeby zdobyć piątki, czwórki, żeby też gdzieś tam się zmieścić w stypendium na przykład, to wystarczyło mi pewne minimum z wykładów, nauczyć się i otworzyć. Ja nie szukam obecnie, czy może teraz, kiedy piszę pracę magisterską, to powraca, żeby szukać jednak tej wiedzy, tej... i w swoich badaniach, które to prowadzę, żeby do czegoś dojść, ale przez 2 przynajmniej lata studiów spędziłam na tym, na odtwarzaniu wiedzy, którą usłyszałam. Więc jakby nawet bez takiej, bez weryfikowania w większości tego, co jest mi poddawane. A jeżeli mam być studentem, to wskazane byłoby myślenie i używanie rozumu.
A czy podczas tego myślenia i używania rozumu nie mieliście przypadkiem takiego momentu zatrzymania się, takiej retrospekcji nad tymi studiami, nad tym okresem studiów, tej nauki i pytanie, po co ja to studiuję?
Wiesz co, rozważanie, po co ja studiuję, to ja przeżywałem prawie co tydzień. Na niektórych zajęciach w szczególności takie rozważanie, ale nie. Generalnie to jest... Ja przez studia zobaczyłem coś innego, bo dopiero wejście, ja tak naprawdę uczyłem się od początku w Siedlcach i studiowałem w Siedlcach dwa kierunki, więc ja nie wyszedłem spoza tak jakby swojego środowiska, ale na studiach dopiero poznałem inny światopogląd, tak daleki od mojego, bo człowiek jak się chowa wśród swoich, nie ma takiej różnorodności, przynajmniej ja nie poznałem aż tak wielkiej różnorodności, dopóki nie trafiłem na studia, bo tutaj naprawdę... Ja poznałem inny światopogląd, nie tylko rówieśników, ale też wykładowców, którzy pokazali inny sposób patrzenia na świat. Ja nie zawsze mówię, że się z tym zgadzałem, czasem wręcz przeciwnie. Często poznawałem ludzi, którzy mieli poglądy tak różne od moich, których ja nie mogłem zrozumieć i które bym nawet uznał za groźne bądź głupie. Ale studia dały mi dużo takiej, nie chcę użyć słowa tolerancji, ale chyba pokory.
Mm-hmm. Ja natomiast studiowałem w innym systemie, ponieważ moje studia były jednolite, stacjonarne.
Witaj w klubie, moje też.
I stacjonarne studia w tamtym czasie były wyjątkowo cenione. Ogólnie były odbierane za studia, w których student musi się bardziej przykładać, więcej opanować materiału. Dodatkowo ja miałem taki zaszczyt, tak to mogę teraz nazwać z perspektywy czasu, że wszystko odtwarzałem w domu w praktyce. Teoretykę łączyłem z praktyką, gdzie można powiedzieć teraz na wielkich uczelniach światowych, które są pierwsze w rankingach, jest to zapewnione, że jest oczywiście połączenie teoretyki z praktyką.
Teorii.
Teorii z praktyką. Wybierając studia, kierowałem się tym, co mnie najbardziej pasjonuje. Nie strzelałem w ciemno, po prostu interesowały mnie nauki przyrodnicze. Szedłem na taki kierunek, który w danych warunkach i finansowych mojej rodziny i organizacyjnym byłem w stanie podjąć.
Poruszyłeś jedną ważną rzecz. Wybierałem to, co mnie pasjonuje. Ja chciałbym tutaj nawiązać, czy wspomnieć o tym jeszcze bardzo ważnym elemencie, który dobrze by było, żeby był u studenta. Pasja. Czyli zamiłowanie do czegoś i nie myślę tu o jakimś hobby, tylko o takiej prawdziwej pasji do tego, co naprawdę na poważnie rozwija i co owocuje przez długi czas. Bo można, czymś bezpiecznym jest hobby, gdy chodzi o sport, o wędkarstwo, o motoryzację, ale coś, co rozwija, co czyni nas bardziej człowiekiem, czyli pasja i ten ciąg w kierunku wiedzy. To trochę wyszło w waszych tutaj rozmowach i w takim samo nawet wyznaniu, takim samym oskarżeniu się, że w którymś momencie tego zabrakło. Ty wybrałeś to, co to tak. Cię pasjonowało.
Tak, ale z biegiem czasu przyszły te wątpliwości, bo nie narzekałem na efekty w nauce, na wyniki w nauce, nawet były stypendia naukowe. Ale przyszedł taki moment, to już kresu studiów, gdzie zaczęło się myśleć o osobistych sprawach, tak bardziej co dalej. Bo studia robią tak jakby taką pauzę w życiu, że człowiek chłonie tą wiedzę, zalicza to wszystko, stara się tak punktowo te życie przemija. Dąży od zaliczenia do zaliczenia, od roku do roku, od dobrych ocen do dobrych ocen.
A pauza według ciebie polega na czym? Że nie musi podejmować innych decyzji ważnych?
Zgadza się.
Bo na razie powiedzmy, okej, wiem co będę robił przez 3 lata, wiem co będę robił przez 5 lat i na razie nie muszę się angażować. Konkretnych decyzji nie muszę podejmować, choć kształtuję czy przygotowuję się do nich.
Tak jest. Ale gdy przychodzi 4., 5. rok, na pewno każdego nachodzę takie myśli, co jaki jest kolejny cel. Gdy się niedługo niebawem skończę te studia. I tu trzeba mieć wsparcie, ogromne wsparcie najbliższych osób.
Ja tak się dopytywałem Gabrysi, tej, która do nas napisała na samym początku, że Gabrysia jest w Białymstoku, studiuje stomatologię na drugim roku, ale tak zasadniczo to nie jest w Białymstoku, tylko dojeżdża.
Pewnie z naszych stron.
Zapewne tak, bo liceum kończyła w Siedlcach.
Słuchajcie, znając was, powiem, że jestem trochę zaskoczony, ale to mi się podoba, co się stało. Myślałem, że szybciej usłyszę z ust waszej czwórki tu, którzy jesteście ze mną w studiu, że uczeń potrzebuje katechezy, formacji duchowej. Tak naprawdę to nie jest wasz, nie oceniam tego jako minus, że do tego momentu, żeście tego nie powiedzieli, bo o to mi chodziło, że w tej audycji najpierw, powiedzmy, rozwinąć to pod względem takim, w cudzysłowie, przyziemnym, aczkolwiek te cechy, które żeście powiedzieli, te sprawy, które są potrzebne, to niewątpliwie to też jest kawałek tego, co kształtuje człowieka. Przejdźmy jednak, zapraszam was, byśmy, bo taki jest też cel naszej audycji, pokazać, jak bardzo potrzebna jest w naszym, w waszym życiu studenckim na tym etapie rozwoju jest potrzebna formacja duchowa, jest potrzebna katecheza, a później będziemy zadawali sobie pytanie, gdzie je ich szukać, jak je znajdować, jak się otwierać wobec licznych obowiązków, a w przypadku Asi nawet czasami trzeba łączonych obowiązków studenckich z pracą. Gdzie to znaleźć w takiej ilości, w jakiej jest, by to zaspokoiło nasze potrzeby? Kogoś, kto, jak powiedziałeś Adamie, ma pauzę w życiu pod względem ważnych decyzji, ale jednocześnie się zakochuje, jednocześnie podejmuje mniej ważne decyzje, czy wziąć już kredyt studencki, jak długo być w tym narzeczeństwie, czy w ogóle oświadczyć się, czy czasami podejmuje decyzję, bo ktoś w domu choruje, czy może nie przerwać studiów, bo nie ma pieniędzy, bo akurat one wszystkie poszły tam, gdzie było nieprzewidywane i w dodatku na smutną rzecz, bo ktoś tam się w rodzinie rozchorował i teraz jak zarobić? Podjąć pracę, czy nie podjąć? Przerwać studia, dziekankę i tak dalej. Czyli o tej formacji duchowej. Robercie.
Do tego na pewno byśmy, proszę księdza, doszli, bo w naszych rozmowach na pewno by się pojawił temat w końcu takiej duchowej pustki, bo jeżeli zapełniamy nasze życie wiedzą, nasze szare komórki zapełniamy informacjami, to dążenie w takim pędzie tylko i wyłącznie do tego celu poznania powoduje taką pustkę wewnętrzną, bo człowiek potrzebuje również takiego wsparcia duchowego i gdzie je znajdzie, jak nie u księdza, a gdzie jako student, jak nie na katechezie właśnie akademickiej.
Bo poznawanie, o którym mówisz, nie zapominajmy, że ten akt poznawczy, czyli odkrywania wiedzy, zdobywanie jej, dotyczy nie tylko przecież naszej sfery intelektualnej, ewentualnie później korzyści, które z tego płyną, na zasadzie, że mogę w ten sposób godziwie żyć i jeszcze utrzymać swoją rodzinę. Jest też ta cała sfera duchowa, sfera, do której należy moralność, do której należy swego rodzaju obyczajowość, do której należą budowanie pewnych relacji w społeczeństwie, których sam intelekt, to, że wiem, że znam zasady savoir vivre, nie wystarczy, jeśli nie ma się pewnego dobrze zbudowanego kręgosłupa moralnego. To co? Kochani, i na ile cenicie to i na ile wam się udało w czasie waszych studiów, które pomału kończycie, bo jednak jesteście na drugiej części zdecydowanie albo już nawet po zakończeniu studiów, jak z perspektywy czasu, tutaj w przypadku Asi to ona najkrócej, bo dopiero piąty rok, a zarazem dopiero w porównaniu z chłopakami, którzy więcej lat studiują, patrząc z perspektywy czasu, na ile ta formacja duchowa dla ciebie była ważna i ewentualnie jak ona się w tobie, jak o nią zadbałaś, gdzie znalazłaś sposób formowania siebie?
Jeśli chodzi tutaj czy o formacji, czy o katechezy, o których mówimy, to wydaje mi się to dość jasne, jeśli chodzi o studia, bo jeżeli chcemy być dobrymi matematykami, dobrymi polonistami, czy kimkolwiek innym, to poświęcamy na studiach kilkanaście albo kilkadziesiąt godzin na wykłady. Jeżeli żyjemy najczęściej w katolickich rodzinach, jeżeli chcemy być dobrymi katolikami, dobrymi chrześcijanami i swoje rzeczy zakończyć świętością, no to poświęcić godzinę na katechezę to jest tak naprawdę nic, jeżeli porównamy do tego, jak program na studiach się układa. Więc tutaj, jeśli chodzi o katechezę, to dla mnie było takie jasne, że się zwyczajnie poszukuje ośrodka akademickiego w miejscu, gdzie się studiuje i poszukuje się katechezę. A wybór tutaj w Siedlcach, jak wiemy, jest spory i godzinowy i jest to dopasowane do studentów, a nie student się musi dopasować. Więc było dla mnie jasne, że poszukuję katechezę, takie znalazłam i kolejny semestr na pewno tak też zacznę ośrodku akademickim na katechezach. I przyznam, że te 4 lata to takie, tak jak wspomniałam, że to jest taki też rozwój duchowy na katechezach czy formacyjny, ale to jest takie także intelektualne, jeśli chodzi o sprawy wiary, sprawy takie prawdy też moralne, prawdy naszej wiary katolickiej. Ja bardzo sobie cenię właśnie taką też merytorykę połączoną z właśnie z duchowością, jeśli chodzi o katechezy w ośrodku naszym siedleckim. Bardzo. To, że też katechezy są specyficzne, gdyż one często specyficzne w porównaniu na przykład do wykładów tych akademickich, że często też jest możliwość interakcji, czyli można na swoje wątpliwości, na swoje pytania uzyskać odpowiedź od razu na takich katechezach. To tak.
Panowie.
Tak, można uzyskać odpowiedź nawet nie zadając pytań. Wystarczy się siądzie i się posłucha. Ja nie wyobrażałem sobie studiujące życia bez dalszej katechizacji, ponieważ szkoła podstawowa i wychowanie w rodzinie i szkoła średnia mi to zapewniła i traktowałem to jak normalkę, coś normalkę, można powiedzieć po młodzieżowemu. Pomimo dużego naszego rocznika, bo było aż około 120 do 100 osób na drugim roku, chodziła nas niewielka grupka osób, około 20 osób to maksymalnie. Każdy tydzień starałem się być na katechezie. Miałem praktycznie 100% frekwencji. Bardzo mi to ubogacało, a pomagało szczególnie wtedy, kiedy następowały trudności, jakiekolwiek, czy przy zaliczeniu, czy w relacjach, na studiach, z znajomymi, z kolegami, którzy prowadzili całkiem inny tryb życia, bo oni tu mieszkali, czy na stacji, czy w akademiku. Ich życie było lajtowe, można powiedzieć.
W czym tobie to pomagało? Zapytam trochę, zapomnij o tym, że jestem księdzem w tym momencie, co ci postawię pytanie. W czym tobie to pomagało? Przecież ksiądz nie wiedział, że akurat masz jakiś problem. Przygotowywał katechezę, którą ma wcześniej temat wybrany. W czym tobie to pomagało w życiu przy kolegach, którzy mieli inne parytety i priorytety? Jak potrafisz to powiązać z tym, co zyskiwałeś przez katechezę dla twoich wyborów, dla twoich konkretnych sytuacji trudnych, jak je to nazywasz ogólnie.
Wiąże to z usilnianiem mojej pozycji i wartości, których wyznaję jako chrześcijanin. Że jednak nie przejdę na drugą stronę świata, że ludzi niewierzących albo niepraktykujących, nieprzyznawających się do tego. W tych wartościach wygłoszonych katechezach przez księdza
duszpasterza akademickiego?
Tak jest. No, przede wszystkim widziałem, że życie jest pełne pokoju, pełne radości. I dąży do szczęścia. I tego przede wszystkim brakowało w tym wieku. Że przy wszystkim staraniu, poświęcaniu siebie przy nauce dla najbliższych i to było intensywne życie, bo dojazdy, wyliczanie czasu, minut do autobusu i do domu i praca w domu i późne godziny nauki i z powrotem. To było olbrzymie wytchnienie, gdy się usłyszało na katechezie, że tak należy żyć właśnie, że trzeba nie żyć dla siebie, że trzeba dzielić się własnym życiem, pomagać innym i to powodowało, że byłem szczęśliwym człowiekiem.
Aż chciałbym powiedzieć to, co wy, ale tak nie powiem, bo w moim przypadku jest inaczej. Ja studiowałem teologię, to mógłbym powiedzieć dokładnie to, co przed chwilą przedmówca i przedmówczyni, że kształcenie, wychowanie, no niestety u mnie było zupełnie inaczej, pomimo tego, że ja faktycznie mam kościół pod domem, miałem swój instytut teologiczny pod domem. Można powiedzieć, ja mam wszystko tak blisko, że nic tak naprawdę bliżej niż kościół mojego bloku nie stoi. I trafiłem na teologię, chodziłem na duszpasterstwo i tak naprawdę ja stałem się ignorantem religijnym, przez właśnie poznanie religii od strony naukowej, bo tak to, co powiedział kiedyś ksiądz Pawlukiewicz, z którym się nieczęsto zgadzam, ale on kiedyś powiedział, że zaraz po seminarium jak skończył, poczuł takie chęć reformowania całego kościoła, że zrobi to lepiej. I chyba to jest częsty grzech wszystkich tak jakby młodych ludzi w kościele, którzy kończą, czy to studia teologiczne, czy seminarium. Ja mi się tak wydaje, bo ja to przeżyłem. Pojawiła się ignorancja do religii. Taka, ja wiem więcej, pomimo tego, że chodziłem na katechezy, ja czułem w pewnym momencie taką ignorancję wobec wszystkich wokoło, bo tak naprawdę ja to wiedziałem i tak trafiając na katechezy, ja słyszałem rzeczy, które ja to znam, dla mnie to nie jest nic nowego, a widzę ludzi, którzy, tak jakby dla nich to była nowość, a dla mnie to już było takie, nie chcę użyć słowa oklepane, ale ja już to tyle razy słyszałem, że dla mnie to już było rzeczą oczywistą. Coś, co dla wielu ludzi wcale oczywistością nie było, a na studiach jeszcze zobaczyłem, że pewne fundamenty nie są oczywiste i aksjomaty religijne nie są oczywistością. I to mi trochę dało do otrzeźwienia i był okres, kiedy przerwałem katechezy, bodajże na rok, jak nie większy okres czasu. Wróciłem i niedawno też na swój sposób przerwałem i znowu wracam. U mnie nie ma czegoś takiego jak jednorodna linia, która ciągle kieruje się do góry. Ja raczej mam takie okresy, kiedy dochodzi do pewnego momentu i nagle jest osłabienie i ja tak przeżywałem tą religijną
sytuację. Popracuj, Kuba, nad tą wytrwałością, bo będziesz kiedyś z żoną i od niej odchodził i za 2 lata próbował do niej wrócić, a to nie wyjdzie tak łatwo jak z katechezami, jeśli byś nie zyskał tej cnoty wytrwałości. Słuchajcie, przypominam sobie pewną historię, która bardzo mi pokazuje, jak wielką rolę może odegrać katecheza. Otóż jakiś, ponieważ jestem już który 7 rok duszpasterzem akademickim, miałem takie wydarzenie jakieś kilka lat temu, że któregoś dnia dzwonek, domofon i szuka mnie pewna osoba. Młoda kobieta, 20 kilka lat, ale tak, jak się okazało zaraz na początku dyskusji, już świeżo po studiach. No i zaczęliśmy rozmawiać, ona mówi, że dostała gdzieś numer telefonu, ktoś jej poradził, chciałaby ze mną porozmawiać i szuka rady. Przedstawiła swoją sytuację, że jest od 2 lat mężatką, no i to właśnie tutaj był problem. Problem był wielki, 2 lata już, a już związek do remontu i to poważnego. Mało tego, ona w ten remont nie wierzyła. Sporo zranień oczywiście, domyślacie się, w tym związku, skoro nie wierzyła już w dalszy sens jego istnienia. I zacząłem i po wysłuchaniu, i po krótkiej modlitwie, jakoś tak wydało mi się, że Duch Święty daje mi światło i mówię, słuchaj, spróbuj jeszcze. I tutaj podałem takie trzy takie jakieś narzędzia, środki uzdrowienia, no nie chcę mówić tutaj szczegółów, radząc jej, zrób jeszcze to, spróbuj jeszcze tak i tak, daj sobie i twojemu mężowi szansę, uwierz w to i proponuję tobie to, to i to. A ona mi tak słucha i widzę, oczy zaczęły się szklić i mówi, proszę księdza, jak ja bym to usłyszała 5 lat temu, kiedy na początku moich studiów, to ja bym nie wyszła za tego człowieka, albo bym inaczej się przygotowała i wspólnie byśmy się przygotowali, żeby dzisiaj nie było tego, co jest. Ja mówię, a dlaczego tego nie posłuchałaś 5 lat temu? Ja to mówiłem 5 lat temu. Mówiłem to na katechezach, mówiłem o tym, że są katechezy, informowałem na stronie internetowej, na inauguracjach, chodziłem po akademikach. Ja o tym mówiłem, ona mówi, bo wie ksiądz, 5 lat temu to człowiek no chciał dobrze te studia przeżyć, poza tym nie tylko studiami, student żyje. Nie miałam tego w głowie. Liczyło się licencjat, później magisterkę. Na końcu języka miałem, ale nie zrobiłem tego. Na końcu języka miałem zdanie, by jej powiedzieć, to teraz weź to magisterium, stań przed lusterkiem, przytul sobie tutaj, obejmij tę twoją pracę magisterską, spójrz w lustro i powiedz, moje życie to bagno, ale nieważne, jestem magistrem. Albo otwórz na 76. stronie magisterki i zacznij szukać tam odpowiedzi na problem twojego małżeństwa, skoro to dla ciebie było ważne. Nie powiedziałem oczywiście tego, ale tak sobie pomyślałem, ilu jest studentów, którzy nawet jeśli mają pasję, a z drugiej strony, wiesz, jeśli mają pasję, Adam, to w którymś momencie odkryją, że do tego, żeby ten
do realizacji tej pasji, potrzebna jest
duchowość jeszcze, że nie tak, wystarczy, wiesz, tak. Zwykły taki ludzki głód, intelekt, wiedzy i tak dalej. No ale ilu ludzi dzisiaj zaczyna w tym roku studia i się zorientuje dopiero na 4., 5. roku, kurczę, czegoś tu w tej całej budowli, w tych wszystkich klockach brakuje jakiegoś elementu. Gdzie to, kto to mi to ukradł? Gdzie to się rozsypało? I zacznie szukać w pudełku, które kiedyś rozpakowało na początku, zafascynowane, że już jest studentem, że z dala od domu, że ma troszkę swojego grosza i rodzice nie każą teraz już chodzić do kościoła i nie każą iść spać o 10:00 i nie kontrolują, co w internecie ogląda. Na którym roku się zorientuje i powiedzą, czegoś mi brakuje. Mam dobrze, jeśli się zorientują. Gorzej, jeśli trzeba będzie za to diabłu, który windykuje niesamowicie wszelkie nasze długi zaciągnięte u niego, kiedy będzie to bardzo bolało.
Tutaj poruszył ksiądz bardzo ważną też również kwestię, ponieważ kiedy jesteśmy na tym etapie szkolnym, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, to naukę religii, katechezy mamy jakby w programie nauczania obowiązkowym.
Czyli narzuconą.
Tak, narzuconą. I różnie z tym bywa. Natomiast kiedy młodzi ludzie idą na studia, często spotykają się z taką postawą, idę na studia do miasta, do którego będę dojeżdżać. A dlaczego? Bo będę z daleka od rodziców. No i tutaj zaczyna się pewnego rodzaju podcinanie korzenia wiary. Bo jeżeli człowiek został wychowany przez rodziców w wierze katolickiej, oczywiście jeszcze zależy, jaką tą wiarę sam posiada, ponieważ jeżeli znajdzie się w środowisku swoich kolegów, to albo może im tą wiarę przekazać, zaimponować im tą swoją wiarą, udowodnić i pokazać, że tą wiarę ma, albo może przysiąknąć brakiem wiary i tą wiarę stracić. Natomiast ksiądz tutaj napomniał o jednej rzeczy. Taki upadek wartości człowieka jest również powodowany tym, że z dnia na dzień ten obraz Boga w jego sercu jest coraz mniejszy i pewnego dnia całkowicie zanika. Zaczyna się właśnie od opuszczania mszy, od chociażby braku katechezy. Skoro kwiat naszej wiary jest niepodlewany w postaci wody, którą otrzymujemy na katechezie, no to on usycha i czemu się dziwić? Skoro nie rozmawiamy o tym, kogo kochamy, to go nie poznajemy. Skoro nie słyszymy o Bogu, to przestajemy go kochać tak naprawdę. Jeżeli nie czytamy Pisma Świętego, również można to przerzucić. A teraz jesteśmy na tym etapie rozmowy o katechezie. Jeżeli nie słuchamy o Bogu, to przestajemy go poznawać. No a przez to się od niego oddalamy i tu zaczynają się problemy.
Wspomnieliście, nasi drodzy goście, o tym, że słuchaliście o Bogu, że dawaliście sobie czas, chociaż różnie to było, jak to powiedział Kuba, z tym słuchaniem. Co jeszcze wam dało duszpasterstwo, co wam daje duszpasterstwo akademickie? Mówiąc inaczej, formacja duchowa, poza tym słuchaniem. Jak widzicie dzisiaj z perspektywy czasu, to wpłynęło na dalsze wasze losy? Czy też jak to jeszcze zaowocowało, to słuchanie? No, z całą pewnością sprawiło, że dzisiaj trwacie w wierze. Jesteście wierzący. A inne aspekty?
Te katechezy, proszę serce, też są taką, dla tych, którzy oczywiście chcą je słuchać, są taką furtką dalej, bo już skoro ktoś poszukał katechez, czy poszedł może tam z zaciekawieniem, może dla jakiejś ciekawości, po prostu usłyszał, że będą, no to z jakiegoś powodu szukał. Jeżeli tam został, to znaczy było dla niego, jest to dla niego coś wartościowego. I to jest taką furtką z jednej strony do formacji, czyli do tego, żeby potem te treści też wcielać w życie. Czy to, o czym się mówi, dokładnie to, co duszpasterz na katechezach wybranych przez studenta mówi, do tego się ustosunkować jakoś swoje życie. To jest też często, jak ja patrzę i sama to doświadczam, potem szukanie tych treści też na chociażby homiliach i częstotliwość mszy świętej. Znam też takie osoby, czy też sama uczestniczę często w mszy świętej.
Częściej niż w niedzielę.
Częściej niż w niedzielę w duszpasterstwie akademickim. Też mam kolegów czy koleżanki, którzy uczestniczą, bo też dalej szukają. Często też przekłada się to potem na szukanie wśród duszpasterzy stałego chociażby spowiednika, czy osoby, z którą można będzie porozmawiać troszkę więcej. To jedna strona. Jeszcze chciałam powiedzieć o drugiej, że to też otwiera na tą grupę studentów. Jeżeli jest kilka osób, to nie chodzi, żeby oddzielić świat ten studencki zły i ten dobry, który się tak gdzieś koło duszpasterstwa kręci. Absolutnie nie. Tylko żeby te dwa światy oczywiście łączyć. Ale też mamy te studia, kiedy uczestniczymy razem w katechezach. Jeżeli rozmawiamy o tym, co ciekawego się w literaturze na przykład wydarzyło, bo to jest przedmiotem naszych moich studiów, to rozmawiajmy też o tym, co się wydarzyło w Kościele, o tym, co wydarza się w naszym doświadczeniu osobistym wiary. I to są niesamowite rzeczy. Też ja mieszkałam z kilkakrotnie zmieniałam miejsce zamieszkania w czasie studiów z różnymi osobami i też często taki temat powraca, ponieważ razem na przykład trochę zachodzimy, więc jeżeli rozmawiamy o literaturze, to rozmawiamy również o tym, o sprawach wiary. To jest tak naprawdę takie bezpośrednie doświadczenie, podzielenie się tą wiarą jest niesamowicie ubogacające.
Dziękuję ci, Asiu. Adam, kiedykolwiek się zakochałeś?
Chciałem to powiedzieć później. Moje koronowanie moich studiów.
Nie umawialiśmy się.
Koronowanie moich studiów było właśnie poznanie, myślę, że tej jedynej osoby, bo już jesteśmy razem z sobą 4 lata. Czyli 4 lata temu ukończyłem studia magisterskie. Ksiądz wcześniej powiedział, że w czasie studiów człowiek się zakochuje i realizuje, podejmuje właśnie. A jak się nie zakochuję, a studia mijają.
Ale
to jest problem. To jest naprawdę duży problem, bo człowiek realizuje jakieś powołanie. Mhm. Zazwyczaj są tylko 2 powołania w życiu. No 3, można powiedzieć. Dla mnie były zawsze 2. Albo kapłaństwo, albo małżeństwo.
A jest jeszcze powołanie do wojska kiedyś było.
Tak. Kiedyś.
Adam, się szło na studia, żeby nie tego powołania
uciec. Adam, pytam o twoje zakochanie, bo chcę zapytać, na ile katechezy, na ile ta formacja już dojrzałego człowieka, dorosłego człowieka, jaką ma się podczas studiów, formacja duchowa, czy odczuwasz, że wpływa na twój związek? Czy myślisz, że różniłoby się, gdybyś nie zadbał o swoje życie duchowe, gdybyś się tak traktował na zasadzie, no dalej ojce kazali chodzić do kościoła w niedzielę, to pójdę, a więcej to tam nic nie trzeba, nikt nie będzie mnie rozliczał, na lekcje religii już chodzić nie muszę. Czy czujesz, czy widzisz jakieś no, profity, mówiąc brzydko, no, korzyści duchowe,
oczywiście,
owoce
to,
tego.
To wszystko, co przeżyłem, co usłyszałem na katechezach i starałem się oczywiście praktykować, jest bezcenne. Nie wyobrażam sobie życia bez tego mojego rozwoju duchowego przy współpracy z księżmi na katechezach. Także chciałem dodać do wypowiedzi Asi, że dla mnie katechezy były uzdrawiające moją postawę, która nie była dobra ze względu na różne wychowanie człowieka, różne jakieś z młodzieńczych lat złe nawyki. Na katechezach były przedstawiane postawy ludzi i charakterystyka, powody zachowań tych nieodpowiednich i metody, żeby
Jak pracować
tak,
nad
jak
tym,
pracować,
jak się
żeby z tego właśnie wyjść z nieodpowiednich postaw. A następnie, gdy się poznaje tą jedyną osobę, no to jest najpierw takie poznanie terenu, jaka ta osoba jest, czy jest także religijna, w jakim stopniu, i zaczyna się po prostu siłami, które już drzemią w człowieku ze względu na edukację katechetyczną. Wielka taka swoboda w dzieleniu się swoją wiarą i chęć, żeby ta druga połówka była także, żeby z tą drugą połówkę tworzyć właśnie już wspólnotę taką duchową także wiary chrześcijańskiej. I to jest niesamowite.
Kuba, chciałeś skomentować. Tak, tutaj.
Dzięki.
Znaczy nie, ja też chciałem się wypowiedzieć, bo tak mija czas, a jeszcze chciałem się odnieść do twojej wypowiedzi, Robert.
Mojej?
Tak, tej na samym początku. Bo ty
mówisz, i ty to pamiętasz?
Tak, bo mnie to zaintrygowało i chciałem pociągnąć wątek, ale tak już przechodziły kolejne odpowiedzi.
Dawaj, Kuba, przeciągaj.
Powiedziałeś o takim, bo chce się odciąć od rodziców.
Jest bardzo powszechne, że idę studiować na przykład do Warszawy albo do Lublina, będę daleko od domu.
Tak, ale ja tutaj odnośnie religijności, bo tutaj się pojawia fajna rzecz, którą ja zawsze uważam, że są 2 formy przeżywania religii, moja i porządna. I zawsze ta porządna to taka, która od przedszkola religia, szkoła podstawowa religia, liceum religia. I później to jest takie przeżywanie, bo ja kiedyś spotkałem taką dziewczynę, która mi kiedyś powiedziała, wytknęła to wręcz, że ja chodzę do kościoła co niedzielę, chodzę do spowiedzi regularnie i nie jestem taki jak ty, czyli tobie się raz pogorszy, nie chodzisz, raz ten, ale ja zawsze uważałem, że moja religijność jest ciekawsza, bo jest intensywniejsza zawsze. Bo właśnie to jest ten powód, że ludzie przechodzą takim trybem od szkoły, i nagle studia ucinają ten tryb taki katechezy, bo katecheza i kościół staje się już nie obowiązkiem. I nagle ten sposób chowania do wiary nagle traci sens, bo człowiek, jak to jest takie, szedł za rączkę i nagle... może inaczej, złe, przepraszam. To jest jak rodzic uczy dziecko jeździć na rowerze. I trzyma ten rower, i w którymś momencie puści i zazwyczaj dziecko się wywróci pierwszy raz. I to jest takie, mi się to właśnie z tym kojarzy, że ludzie, którzy przygotowani są do tego, to gdzieś jest albo błąd formacyjny, albo po prostu tym ludziom się nie chce, że w końcu się puści ta rączka i nagle jest upadek. A ja uważam, że moja religijność trochę przypomina takie dawne mechanizmy sprężynkowe, jak w resorakach były, że trzeba było do tyłu resoraka pociągnąć zabawkę, żeby nagle ruszyła szybciej. I to jest sposób, który ja w moim odczuciu tak reprezentowałem swego czasu, że z każdym, tak jakby odpoczynkiem od religii, pojawiało się wyższy stopień, bo jak przerwałem w pewien sposób... no nie powiem odszedłem od kościoła, bo to za duże słowa, ale tak jakby... Skupiłem się na takich standardowych formach przeżywania, czyli msza co niedzielna i z każdym takim odejściem później, można powiedzieć, budziłem się w czymś wyższym. I no obecnie znowu jestem w wspólnocie, więc to jest takie, im bardziej był upadek, tym szedłem wyżej. No nie wiem, może przy następnym wyląduję w seminarium, nie wiem. A druga sprawa odnośnie przeżywania w duszpasterstwie. No znowu chciałbym powiedzieć to, co przedmówcy ale i przedmówczyni, ale nie, ja znowu mam bardzo prymitywne podejście, bo ja zacząłem chodzić z powodu dziewczyn. Mi się bardzo podobało i to, co powiedział zresztą ksiądz, że jak gdzieś szukać męża, to tylko w środowiskach duszpasterskich, ogólnie w wspólnotach. Mi
więc
się podobało.
Więc poszedłeś, żeby cię je znaleziono. Bo
tak, jak... bo stosunek mężczyzn do kobiet jest fantastyczny dla mężczyzn, bo zdarzało się, że byłem na katechezach, gdzie byłem sam i średnio 7 kobiet.
I mówiłeś, wybierajcie.
10.
Do dziewczyn.
Wielkiego wyboru nie miały. Czasami zdarzyło się, że byłem ja z kolegą, ale to nadal jest i tak większa szansa dla mnie, że któraś mnie wybierze, z racji nawet braku wyboru. I to było fajne. I no niestety, ja mogę mówić, że kobiety mogą mieć z tym problem, że w duszpasterstwie jest mało mężczyzn, ale mnie to osobiście jako facetowi nie przeszkadzało, wręcz przeciwnie. Byłem z tego bardzo powodu zadowolony i był to jakiś aspekt, który mnie utrzymywał, że potrafiłem chodzić na jedną katechezę kilka razy w tygodniu z kolegą, bo to zawsze był miły aspekt dla nas.
No już nie będziemy wchodzić i pytać w szczegóły, ile razy i przez kogo zostałeś wybrany.
Tak. Drodzy słuchacze, teraz zaprosimy was na krótką przerwę, a za chwilę wrócimy do waszych wiadomości, bo one cały czas spływają. I przeniesiemy się na nasz grunt lokalny, na nasze duszpasterstwo akademickie w Siedlcach. Dobrze? Zapraszamy was na przerwę muzyczną.
Ktoś, kto bardziej by pokochał mnie, mógłbym zmienić zdanie, ale przecież nikt nie kocha bardziej niż miłości Stwórca. Gdyby ktoś zapewnił mi najwspanialszą przyszłość, piękne dni, mógłbym pójść za nim, ale przecież nic cudowniejszego być nie może. Od wieczności tam w Królestwie Bożym za Jezusem. Za Jezusem pójdę, Jego głosu słuchać chcę. Za Jezusem, On jest drogą, prawdą, życiem moim jest. Może gdyby ktoś mi dał coś cennego, swój największy skarb. Mógłbym zmienić zdanie, ale przecież Jezus mój Zbawiciel oddał za mnie życie. Gdyby się objawił ktoś, kto pociągnąłby za sobą świat, mógłbym pójść za nim, ale przecież przemijają władcy i idole, lecz Chrystus Pan jest wiecznym Bogiem. Za Jezusem, za Jezusem, za Jezusem pójdę, Jego głosu słuchać chcę. Za Jezusem, za Jezusem, On jest drogą, prawdą, życiem. Za Jezusem pójdę, Jego głosu słuchać chcę. Za Jezusem, za Jezusem, On jest drogą, prawdą, życiem moim.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Wracamy do Was, drodzy słuchacze, po krótkiej przerwie. Audycja Drogami Młodości. Dzisiaj temat troszeczkę taki akademicko-duszpasterski.
Ja nie wiem, co Państwo robiliście w czasie tej przerwy i nie muszę wiedzieć. Cieszę się, że jesteście z nami, bo jeśli teraz mnie słyszycie, to znaczy, że jesteście z nami. Ale ja Wam powiem, co myśmy robili w czasie przerwy. Nie robiliśmy kawy, nie robiliśmy nic innego, bo ciastko, które dzisiaj dostaliśmy z powodu imienin jednego z pracowników radia, już właśnie zostało zjedzone, tortowe. Myśmy sobie dyskutowali, bo tutaj Adam wspomniał w swojej wypowiedzi o tym, że zresztą sprowokowany przeze mnie, że formacja duchowa w okresie studiów też zasadniczo wpływa i kształtuje sposób przeżywania miłości oblubieńczej, sposób przeżywania relacji z jego dziewczyną. I myślę, że dla każdego to jest zrozumiałe, że to powinno wpływać. A przypomniało mi się, i dlatego poza anteną wspomniałem o tym, że w najbliższym czasie, to informacja szczególnie dla studentów siedleckich, będziemy gościli w Siedlcach, w duszpasterstwie akademickim, działaczy, jeżeli tak można nazwać, członków ruchu Czystych Serc. Ruchu, który przywędrował ze Stanów, który jest mocno w Polsce promowany od wielu lat, szczególnie przez miesięcznik Miłujcie Się. 14-15 października, poniedziałek, wtorek, czyli za 10 dni, będą ci młodzi ludzie, działacze ruchu Czystych Serc u nas w Siedlcach i właśnie są zaproszeni do nas, do duszpasterstwa. Lada dzień na naszej stronie www.dasiedlce.com tak jak dworzec autobusowy Siedlce, dasiedlce.pl. Będzie więcej szczegółów, informacji na temat, o której godzinie u nas w ośrodku przy ulicy Brzeskiej będzie to spotkanie, świadectwo Ruchu Czystych Serc. No i tutaj się włączył zaraz Kuba i tak głośno wyraził swoje pytanie. Zastanawiam się, dlaczego o tym znowu tak trąbić, tak mówić. No, myśmy tak sobie tak tutaj żywo, ale tak sympatycznie rozmawiali o tym, że czy to jest trąbienie, czy nie jest trąbienie, Kuba. Ja myślę, że to tak jak można by każdego, kto jest żonaty, każdą mężatkę oskarżyć, że trąbią, czy się obnoszą z tym, że są, że się pobrali, bo noszą obrączki. Tak samo i ci z Ruchu Czystych Serc też noszą, jak Adam przypomniałeś mi, obrączki, które sygnalizują, że zdecydowali się ze swoim partnerem, ze swoją dziewczyną, zakochaną osobą, czy jeszcze go nie mają, ale zdecydowali się ze względu na swoje przekonania, na wiarę wyraźnie i postawili to za cel wytrwać w czystości do ślubu, co z jednej strony nie powinno być heroizmem z racji tego, że to jest cząstka naszej wiary, a z drugiej strony w dzisiejszych czasach staje się często swego rodzaju heroizmem. I Kuba milczy. Przyjmuje to do wiadomości, a myśli swoje. Przyjmuje moje zdanie do wiadomości.
Znaczy,
nie, to jest otwarty. Jesteś po prostu, zadałeś pytanie.
Nie chcę zmieniać biegu całej audycji. Jasne. Teraz, bo zaraz wejdziemy na zupełnie inny temat.
Okay. Wracamy do studentów. I dostaliśmy odpowiedź. Robert tutaj skrzętnie wynajduje to, co się da przeczytać w znaczeniu, co jest tak poukładane, sensowne i czytelne.
Tak, już na samym początku pozdrawiał nas wszystkich w studio Karol. My Karola odzdrawiamy. A propos naszego poczynania na początku, studia to przede wszystkim lekcja pokory, która była mi bardzo potrzebna, to jest wiadomość od studenta, od słuchacza. Pozwalały rozwinąć moje zainteresowania i nauczyłam się szacunku dla innych osób oraz dla ich poglądów. Pozdrawiam Kubę.
To chyba słuchaczka jednak.
Tak, słuchaczka, na pewno.
Co jeszcze?
Dostałem bardzo dużo wiadomości od pani Joanny. I pani Joanna, z ogromnym szacunkiem zwracam się do pani tutaj. Naprawdę bardzo długie są te wiadomości i nie będę czytał ich wszystkich, bo bardzo, bardzo dużo czasu by to zajęło. Jednak chciałbym wyciągnąć taki konsensus płynący z tych wiadomości. Otóż...
Swego rodzaju puentę z jednej z...
Tak, tak.
Która może być jedna z wiadomości.
Puentę również. Pytała się pani o to, jak rozeznać, ile jeszcze kierunków studiować, bo mówiła pani, że ma taką bardzo wszechstronnie uzdolnioną duszę, a nawet kilka dusz, jak to powiedziała pani psycholog na jednej z pewnie sesji. Usłyszała pani, że ma pani kilka dusz. I czy ma pani studiować, żeby zaspokoić jakby potrzeby tej każdej duszy? I
Szybko, Robercie, mów, bo zaraz namieszamy. Ktoś Dobrze. Przyłączy, bo powie, że głupoty opowiadasz o jakichś kilku duszach.
Tak, mi czytam ostatnią wiadomość, bo to jest taka właśnie puenta tej całej wypowiedzi. Tak mi pani psycholog powiedziała, że mam wiele dusz. I też tak rozumiałam, że mam jedną duszę, ale tego właśnie nie rozumiem. Może chodziło tej psycholog o jakieś zdolności, specjalne predyspozycje. Jak to właściwie rozumieć? Proszę odpowiedź księdza.
Nie wiem, albo to była przenośnia, albo ta pani psycholog wyznaje jakąś wędrówkę dusz, czy wreszcie ma jeszcze jakiś inny światopogląd, w którym jest przekonana, że dostajemy wiele dusz na raz. Nie wiem. U Joanny słyszę jakąś dobrą wolę i takie próbowanie zinterpretowania, że dusza jest jedna, co jest zgodne z Pismem Świętym, Bożym Objawieniem, a że jak gdyby chodzi o wielorakość talentów, różnorodność ich, z całą pewnością jest to, jak gdyby może być stosowane jedynie jako przenośne powiedzenie, że mamy wielu dusz, ale ja bym był ostrożny, by powiedzieć o wielu duszach, bo to mogłoby zaciemniać czy rozmywać prawdę, którą przedstawia nam Słowo Boże o tym, że tak naprawdę człowiek ma jedną duszę, nieśmiertelną, więc lepiej porównać to, że ma się wiele talentów i tak dalej, w innym znaczeniu. Nie akceptuję tego i uważam, że jest błędne mówienie o wielości duszy, jest zbyt takie ambigu, jak powiedział są Francuzi, wieloznaczne i takie rozmyte. Więc jest jedno, natomiast jak rozpoznać swoje powołanie, no to jest trzeba to, co powiedziała Asia i to, co tutaj wypowiedzi było też chyba samej Joanny w tej ilości wypowiedzi nadesłanych, o roli kierownika duchowego. Tam, gdzie brakuje takiego trzeźwego spojrzenia albo obiektywnego, subiektywnie żyjemy, przydaje się spowiednik albo stały spowiednik albo kierownik duchowy, który rozezna, czy to jest to pycha, że już trzecie czy czwarte studia bronię, podejmuję, czy jest to ucieczka przed odpowiedzialnością, ciągle przedłużanie decyzji o tym, co dalej w moim życiu, czy jest to rzeczywiście takowe powołanie i taki dar, że jest jeszcze jedna możliwość poznania czegoś, by bardziej służyć innym. Trudno mi jakoś uwierzyć, by pan prowadził przez czwarte, piąte studia, czy nawet trzecie. Pytanie bez takiego rozeznania, tylko na zasadzie tej, że a czemu by nie, czemu nie zaszkodzi? No, w życiu trzeba też coś konkretnie robić. To po co pierwsze, drugie studia? Można raz się pomylić. Jak się drugie pomyliło, to pytanie, jak się to rozeznawało i tak dalej, i tak dalej. A to też jest złożona dosyć kwestia.
To już myślę, że to była wyczerpująca odpowiedź na wiadomość od pani Joanny teraz.
Ja myślę, że nie wyczerpująca dla pani Joanny, nie tylko dla niej, ale czas nie pozwala.
Tak. Mam jeszcze wiadomość od Danusi, która też jest studentką. Witam. Według mnie student potrzebuje zrozumienia. Każdy profesor zadaje tyle literatury do przeczytania, tyle materiału do nauki, że ciężko jest sobie z tym poradzić, pomijając fakt, iż niemożliwym jest nauczenie się architektury Aten, rozmieszczenia zabytków, posągów, nawet takiej wiedzy, gdzie są toalety, nie będąc tam. Trzy kropek. I dlatego oprócz zrozumienia, kolejną ważną rzeczą jest, jak nie najważniejszą, jest właśnie wsparcie duchowe, gdyż w sprawach beznadziejnych, jakim jest studiowanie, a w szczególności studiowanie tak nowatorskiego, przyszłościowego kierunku o sympatycznej nazwie teologia, specjalność turystyka krajów biblijnych. Wcale nie twierdzę, że studiowanie teologii jest sprawą beznadziejną. Myślę, że student potrzebuje jeszcze trzeciej rzeczy, miłej atmosfery, gdyż jeśli przebywa w miłej atmosferze sympatycznych kolegów i koleżanek z roku, to czas inaczej płynie i można złapać większą motywację do nauki.
Danusia, zgodzę się z tobą, z tymi wszystkimi twoimi uwagami. Natomiast też powiem, tam student będzie dochodził do wniosku, że to się na nic nie przyda, tamto na nic się nie przyda, jeśli nie ma pasji. Jak ma pasję, to przebrnie też przez trudniejsze te przedmioty, które pozornie mu się wydają, że się do niczego nie nadają. Ale jest pasja, bo jakoś też potrafi trochę zaufać i być pokorny, powiedzieć, może pełni jakąś funkcję pomocniczą i jednak wydaje się, że to nie jest potrzebne, ale trzeba to poznać, jak jest pasja, to można się zarazić nawet czymś, o czym się dotychczas nie wiedziało, ale przyjmuję do wiadomości, są rzeczy czasami, które mogą być niepotrzebne. Ja jednak twierdzę, że raczej często nam się wydaje podczas studiowania, że one nie są nam potrzebne. I właśnie po to studiujemy i nie jesteśmy jeszcze wykładowcami, tylko uczniami, żeby zaakceptować taki porządek i żeby stwierdzić, no skoro to jest przepisane, to widocznie jakiś w tym jest cel, bo gdy zakładając, że my wiemy lepiej, co jest dla nas dobre, co nie w programie studiów, no to po co studiować, jak my już to wiemy i jak my wiemy lepiej, co jest dla nas dobre, choć z całą pewnością zdarza się nieraz, że są dziedziny, które są mniej przydatne, czy można by było je wymienić na coś innego, dużo, dużo ciekawszego. Ale to też czasami pasja sprawia, że mnie to nie interesuje, a co innego chciałbym, żeby było więcej na danym kierunku.
Księże Tomku, to w takim razie przenieśmy się już na ten obiecany nasz siedlecki grunt duszpasterstwa akademickiego w Siedlcach. Ksiądz już długo współpracuje ze studentami, prowadzi dla nich katechezę. Niech ksiądz powie w takim razie, jaką ofertę edukacyjną. Jaką ofertę katechetyczną na ten rok ksiądz przygotował i, znaczy nie ksiądz, jaką ofertę ma do zaoferowania duszpasterstwo akademickie?
Świetnie.
Jak wygląda w ogóle formacja w tym duszpasterstwie i czy jest to co roku ta sama formacja, czy może ksiądz bierze pod uwagę jakieś propozycje od studentów?
Dziękuję bardzo za to pytanie. Zostało 15 minut. Ja tutaj proszę, żeby studenci, którzy są tu ze mną w studiu, ewentualnie mi coś przypomnieli. Bardzo dobrze powiedziałeś. Nie jaką ja przygotowałem, tylko jako duszpasterstwo akademickie. Duszpasterstwo akademickie w Siedlcach, przede wszystkim pierwsza oferta, za którą jest generalnie odpowiedzialny, jak za całe duszpasterstwo w diecezji biskup, proponuję wam trzech księży, dwóch na pełnym etacie, drugiego dzielącego swój czas jeszcze z innymi obowiązkami. Trzech księży w Siedlcach, dwóch księży w Białej Podlaskiej, duszpasterzy akademickich. Tutaj to jestem ja, ksiądz Tomasz Biliński, ksiądz Tomasz Małkiński i ksiądz Wojciech Hackiewicz. W Białej Podlaskiej ksiądz Jacek Mucha i Sławomir Szypulski. W tak diecezji, w której jest naprawdę tak niewielu studentów, aż pięciu duszpasterzy, no to jest, sądzę, że czołówka w kraju. Aż tylu księży przeznaczonych dla tak stosunkowo niewielkich, no bo jeśli w Siedlcach to jest 10-12 tysięcy studentów, a ta liczba przecież spada, to przypada na jednego duszpasterza naprawdę garstka 3-4 tysięcy studentów w porównaniu z tym, co jest w Polsce. To jest dużo. I teraz, co jest jeszcze atutem, co jest jeszcze taką łaską, że i w Białej Podlaskiej, i u nas w Siedlcach są konkretne ośrodki. Nie trzeba nas szukać dziś przy jakiejś parafii, na plebanii, w jakimś jednym domku, ale są konkretne ośrodki, budynki, gdzie całe budynki, czy ich część duża jest zdecydowanie i przeznaczona na duszpasterstwa genemickie. W Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 37 obok kościoła Ducha Świętego jest kaplica, która najpierw kiedyś była kościółkiem, teraz jest kaplica Ducha Świętego i tam można nas znaleźć. Ale wszystko jest opisane na stronie dasiedlce.pl. I co tam jest? Wspomniane przez Asię i przez innych tu obecnych studentów proponowane są w tygodniu katechezy i to jest ewenement w Polsce, bo w żadnej diecezji w Polsce nie ma lekcji religii w ciągu dnia. Jest pełno propozycji wieczornych. No u nas na przykład, a u nas w Siedlcach już pasterstwo idzie, ma takie dwa bloki. Blok dzienny i blok wieczorny. W ciągu dnia od poniedziałku do czwartku są lekcje religii, katechezy. Oczywiście odpowiednio dostosowane w przekazie i w formie do wieku akademickiego, studenckiego. I we dwóch z księdzem, drugim Tomaszem, mamy zazwyczaj 25-26 godzin w tygodniu łącznie. I one są tak rozrzucone, by było 26 możliwości, by żadna się nie pokrywała, moja katecheza z drugim księdzem, po to, by student miał aż 25-26 możliwości wyboru godziny od poniedziałku do czwartku, bo piątek studenci już myślą o domu, przynajmniej część, która mieszka i wychodzi spoza Siedlec. A zatem aby tylko chcieć, znajdzie się albo w poniedziałek o 9, albo we wtorek o 12, albo w środę o 17, albo w czwartek o 12.30. To są katechezy. Co roku mamy program autorski, budowany na podstawie tego, czym żyje Kościół. W tym roku jest rok wiary, więc miniony rok to były tematy na temat wiary, w którym są elementy, zależy od też naszego rozeznania. Korzystamy czasami z psychologii, nawiązujemy do historii Kościoła, nawiązujemy do moralności, ale przede wszystkim staramy się budować ewangelizacyjnie, tak by budować ten fundament wiary. Do tego zawsze wracamy, a jednocześnie iść ciągle do przodu, czyli też ta katecheza, permanentna katecheza. I jest czas, by też mówić o liturgii, o życiu sakramentalnym. A studenci raz mogą przyjść w poniedziałek, drugim razem w środę, cały tydzień jest jeden temat po to, żeby student właśnie jak nie choruje w poniedziałek, to jeszcze w czwartek przyszedł i nie stracił tego tematu, który w danym tygodniu jest opracowywany.
Ale jest jeszcze taka ciekawa inicjatywa, którą właśnie ksiądz tutaj jeszcze nie powiedział, ale wspomniał ksiądz o tym, że Duszpasterstwo Akademickie cały czas poszerza swoją ofertę. No i w tym roku właśnie pojawia się pewna ciekawa inicjatywa. Siedlce dołączył do grupy miast, które właśnie tą inicjatywę wprowadziły. Co to jest za inicjatywa? Na czym polega?
Domyślam się, o czym, Robercie, mówisz. Ja tylko skończę jeszcze, bo oprócz tego bloku dziennego, o którym wspominam, katechez, jest cała szeroka paleta propozycji spotkań wieczornych w Duszpasterstwie Akademickim w Siedlcach. Oprócz tego, że wieczorną porą o 19 są prześwięta oprócz soboty, a w niedzielę o 20, to oczywiście nabożeństwa różańcowe w październiku, czy majowe w maju, to jest seria spotkań dla różnych grup tematycznych, czy to dyskusyjny klub filmowy, czy to spotkania z ciekawym człowiekiem, zapraszanymi celebrytami, czy spotkania sportowe, gitarowe, liturgiczne, śpiewu z holi, czy wreszcie spotkania grupy Wspólnoty Jednego Ducha, wspólnoty o charakterze ewangelizacyjnym, gdzie młodzi non-stop przez cały rok nie tylko się formują, ale podejmują masę, naprawdę to jest masa inicjatyw ewangelizacyjnych, wychodzą do studentów, do akademików, prowadzą rekolekcje szkolne, wspomagają rekolekcje parafialne, prowadzą dni skupienia dla bierzmowanych. To robią studenci, którzy mają przecież swoje zajęcia. Ja mam nawet w grupie tej, której jestem opiekunem Wspólnoty Jednego Ducha, mam dziewczynę, która 3 kierunki na raz robi i mimo to jeszcze jest animatorką i prowadzi, jest w diakonii teatralnej w grupie we Wspólnocie Jednego Ducha. Jak do czegoś ma się pasję, to można wszystko połączyć. Oczywiście to dużo kosztuje czasu, ale to ono jednocześnie daje jej życie. Więc jest masa tego, wszystko odsyłam tutaj na tą stronę dasiedlce.pl. Oprócz tego, że duszpasterstwo nasze, jak rozmawiałem z księdzem Tomaszem Małkińskim, z którym to tutaj pracujemy w Siedlcach, on powiedział, że do niedawna nasze duszpasterstwo jeszcze 5-8 lat temu było duszpasterstwem salowym, czyli większość rzeczy odbywała się na salach. na salkach, katechezy i wszelkie spotkania. Ostatnie lata to zdecydowane otwarcie dni, wyjście na zewnątrz, poszukiwanie studentów i spotkania poza, czyli ewangelizacja uliczna prowadzona ze studentami, czyli właśnie te katechezy, czyli to wyjście do akademika, czyli wieczory chwały, koncerty co miesiąc od 6 lat organizowane do studentów i nie tylko. No i to, o co Robert pyta, co jest nowe. Robert, powiedziałeś, że w tym roku duszpasterstwo chce dołączyć do innych miast w inicjatywie, która się nazywa Noc Konfesjonałów. Tak, to nie tyle Siedlce dołączą, co, bo to nie jest związane z życiem parafialnym, tylko z naszą duszpasterską akademickiego inicjatywą. Chcemy po raz pierwszy zrobić Noc Konfesjonałów, ale nie tak, jak to zwykle się w Polsce dzieje, na przykład przed Wielkanocą. Chcemy to zrobić teraz, przed wszystkimi świętymi. Tak na razie skromnie, w Kaplicy Ducha Świętego, w noc, kiedy niektórzy się bawią w wycinanie oczu i buźki w czerepach dyń, my chcemy wtedy w tak zwaną noc Halloweenu zrobić taki wieczór Holy Wings, czyli Święty Zwycięża, a nie Halloween. Holy Wings. Święty Zwycięża, nie jest to nasz autorski pomysł, ponieważ ja to spotkałem wiele lat temu w Paryżu, kiedy tam studiowałem i chcemy, by to była noc konfesjonalna, w którym święci swoim wstawiennictwem zwyciężają w nas, gdzie kaplica będzie otwarta do godzin tak długo, jak długo będą się chętni do spowiadania, do pierwszej, drugiej w nocy i będzie możliwość wyspowiadania się, a w kolejce, w czekaniu na spowiedź, ci, którzy przyjdą, będą mieli okazję wysłuchać krótkiego rachunku sumienia, który poprowadzi ksiądz, wysłuchać świadectwa, które powiedzą młodzi, zobaczyć jakiś filmik ewangelizacyjny, czy obejrzeć pantomimę w tej kolejce do konfesjonału, by też nakarmić się, dostać pewną katechezę, pewną porcję duchowego pokarmu, czy może właśnie zastanowić się na jakimś fragmentem swojego życia, czy oni też mogliby tak powiedzieć o swojej relacji z Jezusem, jak ci młodzi, którzy będą w Kaplicy Ducha Świętego w czasie Nocy Konfesjonałów z 31 października na 1 listopada od godziny 19 o tym opowiadać.
W jednej z wiadomości słuchaczka napisała do mnie, że o, widzę, że w studiu same osoby z WJD.
Nieprawda, słuchaczko droga, Asia nie jest WJD, Asia jest wolontariuszką w duszpasterstwie, działa czynnie. Tydzień temu była, mówiła o szlachetnej paczce, więc nie tak, że stała jest sala. Tak.
No to może czas by było zareklamować, co to w ogóle jest WJD, bo być może wśród naszych słuchaczy jest pewne grono, które chciałoby
To nie takie proste, dołączyć do wspólnoty jednego ducha. Nie jest takie proste, bo o ile można się spotkać ze wspólnotą jednego ducha, uczestniczyć w otwartych spotkaniach, w wieczorach chwały, koncertach ewangelizacyjnych, które mają miejsce zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca, uwielbieniowych spotkaniach obok Kościoła Świętego Józefa przy ulicy Sokołowskiej 124, to już wejście do wspólnoty jednego ducha warunkiem i selekcji nie dokonuję ja, tylko Duch Święty. Otóż właściwie każdy sam, bo wejść do wspólnoty innego ducha trzeba być po prostu dotkniętym łaską Ducha Świętego do tego stopnia, że mam już żar mówienia tego o innym. Dbam o swoje życie duchowe, o jego rozwój i nie tylko to, mi to nie wystarcza, chcę opowiadać innym. I mam odwagę, pragnienie, a może z odwagą jeszcze jest różnie, ale mam pragnienie dzielić się tym innym. Takie osoby czekamy we wspólnocie jednego ducha, bo taki jest po prostu charakter tej wspólnoty. Wszyscy inni zapraszam do duszpasterstwa akademickiego, na spotkania formacyjne, na katechezy, zapraszam na organizowane przez wspólnotę jednego ducha wieczory chwały, ale być we wspólnocie jednego ducha to każdy, kto doświadczył przemiany życia i czuje, że chce o tym innym opowiadać, czując swoją słabość, a nie dlatego, że czuje się lepszy od innych. I dlatego zdarza się, że w naszej grupie przychodzą ludzie, którzy zupełnie nie znają się na liturgii, ponieważ 3 lata temu czy 2 lata temu ten człowiek był jeszcze liderem dealerem narkotyków albo siedział w więzieniu. I to sprawiło to dno, że spotkał tam Jezusa i dzisiaj naprawdę niewiele katechezy, jego znajomość katechizmu jest słaba, a chce już go głosić. My tak osobę bierzemy, on już ma żar dzielenia się, już mówi świadectwa jednocześnie, bierzemy się za jego fundament i wspólnie To tak. Natomiast jest wiele dróg w Kościele i jasne, że nie czujemy się elitarnie, lepsi. Po prostu tak jak KSM ma swój charyzmat, jak Oaza ma swój charyzmat, tak wspólnota innego ducha ma swój charyzmat, ale dla studentów jest wiele więcej propozycji, więc będę się cieszył z każdego, kto przyjdzie do wspólnoty innego ducha i chce już głosić, a prosi jednocześnie o pewną formację, by to robić właściwie i czytelnie.
Czy w takim razie jako duszpasterz akademicki, tym, którzy dopiero może dołączyli przed chwilą do naszej audycji, bo pewnie są i tacy. W jednym zdaniu, odpowiedząc na pytanie, czy formacja duchowa jest studentom w ogóle potrzebna?
No, nie muszę chyba opowiadać. No, chyba że ci, którzy teraz dołączyli, bo Asia, Adam i Kuba, no, i ty sam zresztą, na to odpowiedzieliście. Zgadzamy się wszyscy, że ta formacja jest potrzebna, że ona będzie owocowała w życiu małżeńskim albo w rozeznawaniu, czy małżeństwo, czy kapłaństwo, czy życie zakonne. Cóż, kończymy powoli.
Będziemy kończyć, tak. W tym miejscu już byśmy chcieli zaprosić was, drodzy słuchacze, na audycję w przyszłym tygodniu. Nie zdradzę tematu, ale powiem, że będzie gorąco.
Albo powiedzmy, nie wiążemy się z tym, ale powiemy, co chcielibyśmy poruszyć. Ale wybaczcie nam, jeżeli zabraknie nam sił, odwagi, by to podjąć. Bo jest temat bardzo złożony, ale pomyśleliśmy sobie w trosce o was i drodzy młodzi słuchacze szczególnie, o to, jak jesteście obijani przez ten temat, bombardowani. Wiecie, no przyszło mi na myśl tutaj wspólnie z Robertem i nawet z gośćmi dzisiejszej audycji, uznaliśmy, no temat jest wymagający, trudny. Może się zmierzymy z tym tematem. Zapowiadamy, bo jest nas tęsknota, by podjąć temat afery i
skandale w kościele.
I skandale w kościele, czy osłabiają twoją wiarę. Trudny temat, prawda? Wy przyznacie. Nie chcielibyśmy grzebać w tym, co jest niemiło pachnie, jeśli można mówić tu o zapachu, ale od niego też uciekać, skoro wielu młodych ludzi spotyka się, którzy twierdzą, że przez to przestali chodzić do kościoła. Nie po to, żeby umocnić waszą wiarę, bo może ci, którzy słuchają, mają ją mocno, ale po to, żeby dać wam argumenty, jak rozmawiać o takich rzeczach z waszymi kolegami, z waszymi dziećmi, które te argumenty wysuwają jako powód, że nie chcą już chodzić do kościoła i tak dalej. Afery, skandale w kościele, czy one sobie waszą wiarę? Może nam się uda z tym zmierzyć za tydzień. Wybaczcie nam, jeśli tego nie podejmiemy, ale jest taka ochota w nas i takie rozeznanie, że chyba trzeba by.
To również jest nasza tęsknota za tym, abyście potrafili się również bronić przed tym, żeby nie być zmanipulowanymi przez czasami nieprawdziwą informację, odpowiednio przekręconą.
A to, co jest prawdziwe i zostaje osądzone przez sądy ziemskie, że było prawdziwe, niestety, i bolesne, i dotyczyło kogoś, kto należy do kościoła i to w dodatku, kto miał w tym kościele jakiś autorytet, też chcielibyśmy o tym porozmawiać, jaką postawę zająć i jak się bronić przed właśnie zwątpieniem w tym, by nie osądzać innych. No. Spróbujemy, zobaczymy.
Odpowiadając na jeszcze dwa pytania. Na jedno pytanie przed końcem audycji. Jak przekonać tych, którzy nie uczestniczą w katechezach i pokazać im, ile tracą? Po prostu zabierz taką osobę na katechezę i ona już tam wszystkiego doświadczy.
Daj świadectwo. Zanim zabierzesz, daj świadectwo, czym ta katecheza jest dla ciebie. Może to się uda. Módl się za tę osobę, może jeszcze nie dziś. Daj świadectwo swoim postępowaniem w akademiku na stacji, a jednocześnie takim sympatycznym, bez oskarżania, bez osądzania, a może potrzeba cierpliwości, jeśli ktoś po twoim świadectwie nawet w to nie bardzo będzie chciał wierzyć.
I na koniec wiadomość od Justyny z Łosic. Szczęść Boże, ja dziękuję Bogu właśnie za to, że mogłam uczestniczyć w katechezach w DA, w Duszpasterstwie Akademickim. Katechezy te bardziej pomogły mi poznać bliżej Boga, ale też i siebie. Nauczyłam się dostrzegać dobro i cieszyć się z tego, co mam, a zarazem pracować nad sobą. Poza tym na katechezach pogłębiłam relacje z Bogiem. To był błogosławiony czas. Pozdrawiam, Justyna.
Cóż, może lepiej spuentować naszą audycję dzisiejszą. Przypominamy, że w naszym studiu dzisiaj w audycji uczestniczyli, za co szczególnie dziękujemy, Asi.
Dziękuję również.
Adam.
Dziękuję.
Kuba.
Dziękuję.
Audycję realizował Tomasz Goska, któremu również dziękujemy.
A ten można. Ciepły głos, który przed chwilą mówił o realizatorze, to głos Roberta.
To był mój głos, tak. Dziękuję wszystkim słuchaczom i tym, którzy do nas pisali dzisiaj, a ten głos przed moim głosem to był głos księdza Tomasza Bielińskiego.
Adam się dopomina, żeby kogoś pozdrowić.
Tak, chciałem pozdrowić głównych bohaterów tej audycji, czyli moich duszpasterzy akademickich. Z swego czasu był to ksiądz Krzysztof Skierczyński, ksiądz Robert Steszuk i ksiądz Tomasz Mokiński, który jeszcze towarzyszy księdzu Tomaszowi Bielińskiemu, który mnie kształci od ostatnich kilku lat.
Dziękuję serdecznie wszystkich naszych bliskich i dalszych, i zdrowych, i chorych, którzy nas też słuchają. I mam nadzieję, że ta audycja też trochę im ulgi w cierpieniu dała, kiedy mówimy o Panu Bogu. Niech błogosławi tenże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.